Zaczynajmy więc. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam naszego gościa, księdza Andrzeja Dragułę, z którym dzisiaj rozmawiał będzie Marek Misiak. Nawet ma specjalne okulary, które się odwrotnie zakłada. Jeżeli mógłbym zaproponować Państwu, to proponuję, żeby przesiąść się bliżej. Nie jest nas wiele osób, to w takim bliższym kontakcie myślę, że taka atmosfera rozmowy wokół książki będzie lepsza. Dzisiejsze spotkanie nie jest w sensie ścisłym wykładem, ale rozmową na temat książki księdza Andrzeja Dragułę, Bluźnierstwo między grzechem a przestępstwem. Co w tej książce jest? I dlaczego warto do niej sięgnąć? A jeżeli ktoś sięgnął, jakie w związku z tym zrodziły mu się pytania? To już nie moja rola, ale rola Marka, który księdza Andrzeja będzie przepytywał, a on, jak sądzę, będzie odpowiadał na te wszystkie pytania.
O ile będę pamiętał, co napisałem.
Co napisałem? Zawsze można sięgnąć do książki.
Zacznę od takiej refleksji dosyć osobistej, mianowicie podczas lektury książki księdza przypomniałem sobie, że sam, będąc jeszcze nastolatkiem, byłem świadkiem bardzo ewidentnego przypadku i teraz tutaj chciałbym też, żebyśmy rozstrzygnęli, czy bluźnierstwa, czy profanacji, czy dwa w jednym. Mianowicie podczas mszy świętej, tu w kościele świętego Wojciecha, jedna z osób, która przyjmowała komunię w momencie, kiedy trzymałem patenę jednemu z ojców, na moich oczach przyjęła komunię świętą na rękę, po czym rzuciła ciało pańskie na ziemię i bez słowa podeptała je, po czym uciekła z kościoła. I to był ten moment, kiedy uświadomiłem sobie, że to, o czym ksiądz pisze, to nie jest jakiś akademicki problem, ponieważ w momencie, kiedy byłem tego świadkiem, zrodziła się we mnie jakaś taka ewidentna agresja wobec tego człowieka. Miałem fizyczną ochotę rzucić mu się do gardła za to, co zrobił, ponieważ poczułem, że coś, co jest dla mnie najdroższe, najświętsze, zostało w sposób brutalny, chamski, całkowicie nieakceptowalny przeze mnie, znieważone i zbłukane.
Zaczęliśmy ostro, muszę przyznać. Od takiego radykalnego przykładu. Można powiedzieć, że było to wszystkim po trochu, ale gdybyśmy chcieli znaleźć tutaj właściwą definicję tego, poszukując zwłaszcza w etymologii, na pewno, i tak o tym pisze także Kodeks Prawa Kanonicznego, jest to świętokradztwo. Bo świętokradztwo, jak sama nazwa wskazuje, znaczy ukraść coś świętego, dokonać zaboru tego, co święte. Ukraść to oczywiście dokonać zaboru bezprawnego tego, co święte. Ale tutaj mamy nie tylko zabór tego, co święte, bo mówimy także o komunii świętokradzkiej, to znaczy wtedy, kiedy ją przyjmujemy, nie mając do niej moralnego prawa. Więc to będzie ten aspekt, nazwijmy to, prawny, który będzie mówił, jeśli użyjemy słowa świętokradztwo. Profanacja, o której dużo jest w książce, chociażby z koncepcji Giorgio Agambena, to jest taki akt, kiedy przy założeniu, że istnieją dwie sfery, sfera święta i sfera nieświęta, sfera profanum. Profanacja jest wtedy, kiedy dokonamy przeniesienia ze sfery świętej do sfery nieświętej. Oczywiście to przeniesienie nie zawsze jest bezprawne, bo profanacja sama w sobie jest nienacechowana. Sama w sobie jest nienacechowana. Sprofanować coś to uczynić czymś, no właśnie, świeckim. W pewnym sensie dokonuje się No, oczywiście jak powiemy, że profanacji Kościoła, to myślimy jednak o czymś złym, ale w gruncie rzeczy profanacja to jest przywrócenie czegoś, co było kiedyś świeckie, potem stało się sakralne i znowu powraca do stanu świeckiego. Ale tu oczywiście nie mamy do czynienia tylko z takim procesem przeniesienia z jednej sfery do drugiej, ale ten proces przeniesienia ze sfery świętej do sfery nieświętej jest bezprawny, jeszcze nacechowany złością wobec tego, co święte. A jeżeli ma w sobie złość, to na pewno jest bluźnierstwem, bo bluźnierstwo jest w gruncie rzeczy aktem nienawiści wobec Boga, aktem nienawiści wyrażonej bądź słownie, bądź też aktem wyrażonym w sposób jakiś ikonograficzny, czy też poprzez gest. Wszystko może być bluźnierstwem. Co też w książce widać, te trzy procesy, bluźnierstwo, świętokradztwo, profanacja, będą się na siebie nakładać, bo ich znaczenie jest zbliżone. Chociaż ja tam pokazuję, że bluźnierstwo częściej myślimy o bluźnierstwie w perspektywie słowa, profanacja myślimy raczej o jakimś geście, a świętokradztwo też, tylko że tutaj ten aspekt prawny się pojawia. Więc pewno oczywiście trzeba by badać jeszcze intencje tej osoby, ale prawdopodobnie możemy tutaj domniemywać, że skoro uczyniła taki gest, no to miała intencję zniszczenia tego, co święte. Dlaczego? Nie wiemy. Teologia moralna na pewno by musiała przeanalizować, czy to była osoba poczytalna, niepoczytalna i tak dalej, bo jest to na pewno gest o charakterze świętokradczym, ale czy ta osoba jako osoba popełniła świętokradztwo, to trzeba by głębszej analizy.
W swojej książce porusza ksiądz problem tego, że aby zbluźnić, trzeba przede wszystkim w jakiś sposób uznawać istnienie Boga, przeciw któremu się bluźni, bądź któremu się bluźni. Też pytanie, które z tych sformułowań jest poprawniejsze. Jak to wygląda w przypadku bluźnierstwa, profanacji i świętokradztwa? Czy każdy z tych trzech sposobów pogwałcenia sakrum wymaga wiary w osobowego chrześcijańskiego Boga przez osobę tego, bądź osoby tego czynu dokonujące?
Jest to strasznie skomplikowana sprawa. Ja to uświadomiłem sobie właśnie coraz częściej powtarzając tę frazę, która się w książce pojawia, żeby zbluźnić trzeba wierzyć. I kiedy o tym mówię, to zauważam bardzo często moich słuchaczy niezrozumienie. No, że przecież ten, tamten i ów też zbluźnił, a nie wierzy. Zależy, w jakim znaczeniu my mówimy o bluźnierstwie, bo w znaczeniu tym najbardziej teologicznym, żeby zbluźnić, trzeba wierzyć. Tak jak można by powiedzieć, w znaczeniu najbardziej teologicznym, żeby zgrzeszyć, trzeba wierzyć, bo człowiek niewierzący nie grzeszy, popełnia zło, ale on tego nie nazywa grzechem. Tak, bo grzech jest pojęciem teologicznym, religijnym. Może ktoś robi coś złego, może popełnić przestępstwo w sensie prawnym, ale on wcale nie uważa, że to jest grzech. Jaki grzech? Żeby grzeszyć, trzeba wierzyć. Więc w sensie takim najściślejszym, żeby bluźnić Bogu, trzeba w Niego wierzyć. Bym nawet powiedział, zaryzykuję tezę, żeby bluźnić Bogu, trzeba w Niego wierzyć mocno. Bo bluźnierstwo jest na pewno oznaką zmagania się z Bogiem. Podczas jednej z dyskusji ktoś mi zapytał, czy monolog z trzeciej części Dziadów jest monologiem bluźnierczym. Jest. I to bluźnierstwem bym powiedział wysokiej klasy, jeśli tak można powiedzieć o bluźnierstwie. Ale to jest bluźnierstwo, w którym my widzimy zmaganie się człowieka z Bogiem. Tego się nie da zrobić inaczej. I tutaj też odwołam się do tego przykładu, który jest w książce, o którym często wspominam. Ja miałem okazję rozmawiać z Marią Peszek na temat jej ostatniej płyty, która jest płytą, jak sama przyznała, jak się o niej pisze, bluźnierczą. I ona mówi o tym uczciwie, świadomie i odważnie. To jest płyta, w której ja mówię Bogu nie. I to jest takie bluźnierstwo, które, przepraszam, może to się wydać trochę dziwne w uszach państwa, ale to jest bluźnierstwo, które wymaga w pewnym sensie szacunku. To znaczy w tym, że ktoś ma uczciwą postawę. My się z tą postawą nie zgadzamy, ale to jest bardzo uczciwa postawa wobec Boga. W takich kategoriach powiemy, że bluźniercą był Nietzsche, tak? W takich kategoriach bluźniercą był Sartre. Więc w tym znaczeniu podmiotowym, żeby zbluźnić, trzeba wierzyć. Ale oczywiście jest także inne znaczenie, które byśmy nazwali znaczeniem przedmiotowym. To znaczy wtedy, kiedy ktoś popełnia czyn, który będzie powszechnie uznany za bluźnierczy. Tylko, czy on bluźni? Z punktu widzenia religijnego tego nie wiemy. Tu pewno wszyscy wiemy, jaki jest przypadek najczęściej opisywany, którego tam się też odwołuje, pana Adama Darskiego, pseudonim Nergal. Ja nie wiem, czy on bluźni w znaczeniu religijnym, bo ja nie wiem, czy on w Boga wierzy. Czy to jest dla niego to, co on robi, wyznanie bluźniercze przeciwko Bogu, a w imię szatana, tak? My wiemy, że z teologicznego punktu widzenia człowiek wierzący, katolik, nie może powiedzieć, że wierzy w szatana. Można powiedzieć, że wierzy w istnienie szatana, ale nie wierzy w szatana, bo to jest wyznanie, które możemy powiedzieć tylko o Bogu. Wierzę w Boga, wierzę Bogu. Nie można powiedzieć, że wierzę w szatana, wierzę szatanowi. Jeśli ktoś tak mówi, to jest to wyznanie wiary w szatana właśnie, czego my nie uznajemy. My uznajemy, że on istnieje. Ja nie wiem, czy ten pan wierzy, czy się tylko bawi? Bo to jest bardzo ważne pytanie. Czy osoby, o których my mówimy, że popełniają czyny o charakterze bluźnierczym, popełniają je z wiary, czy też po prostu się bawią? To znaczy wykorzystują to, bo wiedzą, jakie będą tego konsekwencje reklamowe, PR-owe, może po prostu to jest element ich pracy wizerunkowej. Oni wiedzą, że takiego zachowania się od nich oczekuje, że to jest wpisane w pewną określoną konwencję muzyczną i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli to jest nawet w tej konwencji właśnie gry bluźnierczej, to mnie się wydaje to o wiele gorsze. Mnie się to wydaje o wiele bardziej perfidne. Mnie się to wydaje o wiele bardziej nacechowane złem. Bo w tym nie ma jakiegoś wielkiego, odważnego zmagania się z Bogiem. Oczywiście ja tutaj przypuszczam, bo nie wiem na pewno. Tylko jest cyniczna zabawa. Cyniczna zabawa z tym, co jest dla innych święte. I to wydaje mi się bardzo niebezpieczne. Bo są to ludzie, z którymi nawet nie można wejść w żaden dialog. Nie można z nimi o tym rozmawiać, bo oni nie traktują tego poważnie. Oni to traktują jako właśnie cyniczną grę tym, co dla nas jest ważne, tym, co dla nas jest cenne. Jeśli chodzi o inne te procesy typu świętokradztwo czy profanacja, to one analogicznie należałoby popatrzeć, nie? Czy mamy do czynienia, zawsze trzeba zbadać intencje tego, który to robi. Z jaką intencją on to robi, co on ma na myśli, czego on chce dowieść, co on chce zrobić, dlaczego on chce to zrobić. Tak? Dlaczego on chce to zrobić? Bo choć muszę przyznać, zastanawiałem się, czy jest możliwe tylko takie wyłącznie cyniczne granie z symbolami, żeby to nie było wyznanie wiary. Na promocji tej książki w Warszawie był krytyk literacki, pan Tomasz Cys, który mówił, że według niego człowiek nie bawi się z diabłem bezkarnie. Że tu on nie przypuszcza, żeby to mogła być taka czysta gra. Że to jest zawsze jakimś nie chcę powiedzieć paktem, ale że to jest jakimś jednak wejściem w układ. Jakimś wejściem w układ. O, nie wiem, nie rozmawiałem nigdy z Adamem Darskim, nie czytałem tej jego książki Spowiedź heretyka, nie wiem, na ile to jest autokreacja, nie wiem, na ile to jest wyznanie wiary, nie wiem, po prostu nie wiem. Tak? Kiedy rozmawiałem z Marią Peszek, to ona powiedziała mi jasno, zresztą ta rozmowa jest wydrukowana, że ona mówi, że to nie jest jakieś coś, co we mnie mówi, to mówię ja, Maria Peszek. Przeżyłam to i mówię Bogu nie. Dramat nie ulega wątpliwości z punktu widzenia także i naszego zmartwienia o jej zbawienie. Tak, oczywiście, że tak. Tylko, że jest w tym coś, co wymaga od nas, no nie chcę, może słowo szacunek jest zbyt duże, ale takiego...
Może przyjęcia do wiadomości, że to jest szczere i prawdziwe.
Właśnie, tak, tak. Przyjęcia do wiadomości, że to jest szczere i prawdziwe i nie należy tutaj szukać jakichś właśnie... Jej nie zależy na czymś innym, bo w rozmowie mówi, że pytają mnie o Kościół, o księży. Mówię, mnie to nie interesuje. Jakieś tam skandale, takie rzeczy. Mówię, to mnie nie interesuje, się tym nie zajmuję. Ja się przejęłam sprawą Boga w moim życiu, tak? I się z Nim rozliczyłam. A on mówi, Kościół, skandale, komisja majątkowa. Mówi, że to w ogóle mnie to nie interesuje. Co też pokazywało jej właśnie szczerość nastawienia. Nie, że tu nie chodziło o poszukiwanie jakichś, nie wiem, klerykalnych skandalików, o których będziemy rozmawiać.
Tutaj widzę też taką różnicę między Marią Peszek a Adamem Darskim w samym sposobie przekazu właśnie tych osobistych wyznań. Otóż Adam Darski w tytule swojej książki użył określenia heretyk, ale tak naprawdę z treści książki wynika, że on tego określenia w ogóle nie rozumie. Dla niego użycie tego określenia to jest takie trochę wrzucenie granatu do szamba, na zasadzie po prostu wywołania tylko kolejnej prowokacji, ponieważ heretyk to jest ktoś, kto w świadomy sposób występuje przeciw jakimś dogmatom, prawdom wiary po to, żeby przedstawiać swoje koncepcje. Natomiast ktoś, kto neguje Boga i jego dobroć jako taką i kto nie czuje się w żaden sposób ani chrześcijaninem, już nie mówię o członku Kościoła, taki ktoś nie może być heretykiem, bo to jest jakby to jest zupełnie inny poziom funkcjonowania poza Kościołem.
Mnie się wydaje, że on po prostu świadomie użył takiego pojęcia jako pojęcia kliszy, tak? Która zostanie szybko zinterpretowana, kupiona i przyjęta heretyk. Nie? Zresztą pojęcie heretyk, tak jak pan mówi, jest pojęciem bardzo teologicznym, jasno dookreślonym. Choć przez pewien czas było uznawane też, i heretyk był synonimem bluźniercy. Bo przecież tych, których nazywano wówczas heretykami, czyli reformatorzy i ci, którzy poszli za reformatorami, byli nazwani właśnie bluźniercami. Ba, nawet Kalwin używał pojęcia bluźnierca wobec tych, którzy niewłaściwie wierzą. Tak? No bo to jest to pytanie, kto wierzy bardziej właściwie od innych. No i w ten sposób mnożą się nam i heretycy, i bluźniercy. Tak? Bo bluźniercą w tym rozumieniu jest każdy, kto wierzy nieortodoksyjnie.
Książki księdza zrozumiałem, że raczej herezja jest formą bluźnierstwa, niż bluźnierstwo jest formą herezji. W sensie, że
tak,
herezja jest pojęciem węższym.
Tak, oczywiście, bo herezja jest pewną opozycją wobec prawdy o Bogu, tak? A bluźnić można w bardzo wiele sposób, nie tylko nie uznając pewnych, nie wiem, aspektów Boga, pewnych cech Boga i tak dalej, i tak dalej.
Jeżeli chodzi o określenie się przez Adama Darskiego jako heretyka, chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Tutaj określenie heretyk on sobie przypisuje jako pewien komplement, jako pewną pozytywną cechę. Heretyk w sensie niepokorny, ten, który nie poddaje się dogmatom. W krytyce chrześcijaństwa, zwłaszcza katolicyzmu współcześnie, postrzega się często osoby odchodzące z Kościoła jako osoby wolne, które nie będą się poddawać dogmatom czy wszelkiego rodzaju innym przepisom, kodyfikacjom, jako pewnemu ograniczeniu.
Oczywiście, bo w tym momencie pojęcie heretyk nabiera cech pozytywnych paradoksalnie, tak? Bo wszystko zależy od tego, jaki punkt widzenia przyjmiemy. Jeżeli wyjdziemy z założenia, że wiara jest stanem opresyjnym, tak? Że obecność w Kościele jest aktem zniewolenia, że to każdy akt wystąpienia z tego Kościoła, czy każdy akt publicznej apostazji, czy każdy akt publicznego wypowiedzenia się przez Bogu, przez niektóre kręgi będzie uznawany za akt wolności, tak? Akt liberalny, akt wyzwolenia się. I w tym momencie oczywiście samo pojęcia typu heretyk, typu apostata, typu może nawet i schizmatyk będą traktowane jako pojęcia pozytywne, a nie pejoratywne, no bo ktoś taki będzie wówczas no, męczennikiem wolności bez mała, tak? To jest to pytanie, co robić z tymi męczennikami wolności.
Adama Adajskiego i Maję Peszek różni jeszcze jedna bardzo istotna rzecz, która jest widoczna w zacytowanym przez księdza w książce wywiadzie, którego Maja Peszek udzieliła Jackowi Żakowskiemu. Mhm. Mianowicie wypowiadając niektóre takie co śmielsze sądy, Maja Peszek zastrzega się, że to może urazić niektóre osoby wierzące, albo z góry przeprasza za to, co powie i jej sposób wysławiania się nie sprawia wrażenia kokieterii. Sprawia to wrażenie, jakby naprawdę Maja Peszek zdawała sobie sprawę, że to, co ona mówi, może być dla osób wierzących raniące. W związku z tym chciałaby jakoś uszanować ich uczucia, a jednocześnie wypowiedzieć się w sposób szczery i otwarty.
Właśnie to, co robi Maja Peszek, pokazuje, jest dobrą ilustracją tego, że bluźnierstwo ma dwie strony, w sensie ścisłym. Bluźnierstwo określa moją relację do Boga, ale każde bluźnierstwo ma jeszcze, nazwijmy to, skutek uboczny, a tym skutkiem ubocznym jest obraza, nie Boga, tylko obraza i to właśnie widać u niej, ona cały czas sygnalizuje i przeprasza, że to może kogoś urazić, tak? Czyli najpierw jest to moje odniesienie do Boga, które jest w sensie ścisłym, może być bluźnierstwem, ale ja będąc z zewnątrz, jako świadek tego bluźnierstwa, mogę czuć się tym urażony, obrażony, zraniony. I tutaj się zaczyna to, co nazywamy później w prawie obrazą uczuć religijnych. Tak? Że ktoś bluźni przeciwko Bogu, ale w konsekwencji mnie obraża. To jest bardzo ważny problem, ważny węzeł, bo wydaje mi się, że tu jest chyba największy problem w dyskusji o penalizacji tego, co nazywamy powszechnie bluźnierstwem. Bo główne zarzuty wobec tego, że w Polsce istnieje przepis artykułu 196 mówiący o obrazie uczuć religijnych, główny zarzut polega na tym, że jest to artykuł, który służy do ochrony Boga. To nie jest artykuł, który służy do ochrony Boga, bo żadne prawo cywilne Boga chronić ani nie może, ani nie powinno, bo nie da się prawem cywilnym Pana Boga uchronić. To jest artykuł, który mówi o tym, że prawo nie chce bronić Boga, ale prawo ma obowiązek bronić człowieka i jego intymnej sfery wiary. I o to chodzi w tym przepisie, że to nie jest, jak niektórzy mówią, tam przywołuję zwłaszcza profesora Hartmana, czy profesora Mikołajkę też, no ale Hartman tutaj wiedzie prym, który mówi, że to jest właśnie przepis, który służy prawnej ochronie Boga. Dziwię się, bo człowiek wykształcony, a zupełnie nie rozumie różnicy pomiędzy bluźnierstwem rozumianym jako właśnie grzech przeciwko Bogu, czy relacji do Boga, a obrazą uczuć religijnych, czyli tym, co może być skutkiem czynu, który uważamy za bluźnierstwo. Tak? Bluźnierstwo w Polsce było karane jeszcze na podstawie kodeksu z roku 32. Kto publicznie bluźni Bogu, był taki przepis, chyba 32. Kto publicznie bluźni Bogu, ten podlega karze. Dzisiaj już takiego przepisu nie ma, choć tam pisze o tym, że w niektórych krajach w Europie ciągle jest przestępstwo bluźnierstwa, które oczywiście jest już interpretowane jednak w kategoriach wolności religijnej, że chociaż jest sformułowane jako przestępstwo bluźnierstwa, to nie chodzi o Boga, tylko chodzi w gruncie rzeczy o to, co u nas, to znaczy o relacje między ludźmi, na ile ten akt bluźnierstwa przeciwko Bogu narusza relacje między ludźmi w społeczeństwie, ten mir społeczny, powiedzielibyśmy.
Dlatego sądy podczas rozpatrywania tego typu spraw nie zajmują się tym, czy osoba, która jest oskarżonym, wierzy w Boga bądź nie, czy miała na celu zbluźnienie Bogu bądź nie, tylko rozpatrują, czy taka osoba miała na celu intencjonalnie obrazę uczuć religijnych osób wierzących, bądź też przynajmniej była świadoma, że coś takiego może nastąpić.
Tak, i to
jest... liczyła się z taką reakcją.
Tak, to jest bardzo ważne, bo tu zacytuję uzasadnienie Sądu Rejonowego w Gdyni w sprawie Nergala, gdzie sąd powiedział tak. Sąd odwoławczy nie podzielił argumentacji wypowiedzianej przez oskarżyciela posiłkowego, czyli w gruncie rzeczy skarżącego, byśmy powiedzieli takim prostszym językiem, na rozprawie odwoławczej, jakoby oskarżony swoim zachowaniem obrażał Pana Boga. Pomijając zupełnie kwestię, czy oskarżony jest osobą wierzącą w Boga, czy też niewierzącą w Boga i czy człowiek jest w stanie w ogóle Boga obrazić, sąd pomija to, bo się tym nie może zająć. Przepis artykułu 196 nie penalizuje obrazy istoty boskiej, tylko obrazy uczuć religijnych innych osób. I to jest bardzo dobrze sformułowany ten problem, wiem, że czasami my dochodzimy do wniosku, a przecież zbluźnił. No zbluźnił. Tylko sąd nie zastanawia się nad tym, czy zbluźnił, tylko zastanawia się nad tym, czy tym aktem, który my nazywamy bluźnierczym, nie naruszył on ładu publicznego, tak? Czy nie naruszył on relacji międzyludzkich w społeczeństwie. Czy ten jego gest nie był taki, że naruszył, nie wiem, poczucie tolerancji w społeczeństwie, czy nie naruszył po prostu wolności religijnej. To musi sąd ocenić i to biorąc pod uwagę skomplikowany splot czynników. Tak? Jeśli tych czynników nie będzie, no to powie sąd, no, nie wypełnił wszystkich znamion czynu i trzeba go uniewinnić, co wydaje się nam czasami trudne do zaakceptowania, no ale sąd może orzekać tylko w takich ramach, jakie mu daje kodeks.
Tutaj dotykamy najistotniejszej pod względem prawnym kwestii, którą wskazał ksiądz w swojej książce. Chodzi o to, jakie właściwie dobro chroni artykuł 196 kodeksu, paragraf 196 kodeksu karnego. Ja sobie nie zdawałem z tego wcześniej sprawy, dopiero lektura książki księdza mi to uświadomiła. Przecież to jest ochrona wolności sumienia i wyznania osób wierzących. Że tu mamy napotkanie się dwóch, a momentami nawet trzech wolności. Wolności wypowiedzi, wolności ekspresji artystycznej i właśnie wolności sumienia i wyznania. A wolność sumienia i wyznania nie polega tylko na swobodzie wyboru uczestniczenia bądź nieuczestniczenia w praktykach religijnych, jak precyzuje nasza konstytucja, ale także oznacza ochronę przed tym, żeby nasza wrażliwość religijna nie była w sposób niepotrzebny, a często cyniczny, obrażana przez ludzi, którzy tej wrażliwości nie rozumieją bądź nie chcą zrozumieć.
Tak, najważniejszy tu jest, proszę Państwa, problem, jaka jest intencja prawodawcy. Intencja prawodawcy, czyli jaki jest argument przemawiający za penalizacją. Kiedy Justynian Wielki wprowadził w swojej 77 noweli przestępstwo bluźnierstwa, to argumentował konieczność penalizacji ochroną przed karą, przed gniewem Boga. I ta argumentacja przejawiała się bardzo długo. W gruncie rzeczy ona funkcjonowała aż do oświecenia. Aż do oświecenia, choć później już od XVII wieku też prawodawcy mówili, że to nie tylko chroni nas przed gniewem Boga, ale to także chroni społeczeństwo przed rozruchami na przykład. Nie? Dopiero w oświeceniu uświadomiono sobie, że nie chodzi tutaj o karę. O tym ja piszę w pierwszej części książki, że w ogóle bluźnierstwo należy do tego, co nazywa się w Starym Testamencie justalionis, czyli prawo odwetu. W gruncie rzeczy Prawo odwetu polegało na tym, że prawo do zemsty miał pokrzywdzony. I w Starym Testamencie bluźnierstwo, w gruncie rzeczy bluźnierstwo, nie jest sankcjonowane żadną karą. Tam jest tylko napisane, że ten, kto bluźni, nie uniknie kary, ale w takim znaczeniu, że Bóg go w odpowiednim momencie pokaże. To znaczy Bóg weźmie odpłatę za swoje. Skoro oko za oko, ząb za ząb, to też jest justalionis, prawo odwetu, bo ono tak funkcjonowało. Ty możesz zrobić to, co tobie zrobiono. Jeżeli zabrano ci koźlęcie, to masz prawo odebrać sobie koźlęcie. I jeżeli ktoś zbluźnił Bogu, to znaczy wystąpił przeciwko Bogu, to jedynie Bóg ma prawo wystąpić przeciwko niemu. Ale wracając do tego oświecenia, właśnie w oświeceniu zaczęto sobie uświadamiać, że to nie chodzi o jakąś ochronę wartości nadprzyrodzonej, tylko uświadomiono sobie, że wyznanie, religia, moja sfera religijna podlega ochronie jak każda inna sfera mojego życia. To znaczy, to należy do systemu moich praw, że jestem człowiekiem wierzącym i w związku z tym, jako człowiek wierzący, mam prawo do tego, żeby moja wiara była chroniona i żeby nikt bezkarnie jej nie naruszał.
Tak samo jak jesteśmy przez prawo ochronieni przed zniesławieniem. Nie może, nas też nie można publicznie, bezkarnie obrażać, znieważać.
Bo to się sytuuje w takim polu praw osobowych, tak, i prawa właśnie do wolności sumienia, wolności wyznania, wolności religijnej. Na czym teraz polega ten konflikt, o którym Pan wspomniał? Konflikt, proszę Państwa, który się ujawnia w przestępstwie obrazy uczuć religijnych, polega na tym, że dochodzi do tak zwanej, jak mówi prawo, kolizji dóbr. Z jednej strony mamy osobę, która, nazwijmy to, popełnia przestępstwo i ona się powołuje na prawo do głoszenia własnych poglądów, prawo do kreacji artystycznej, prawo do wolności słowa, prawda? A z drugiej strony jestem ja i mówię, owszem, ale ja też mam prawo. Mam prawo do wolności religijnej, wolności sumienia i wyznania, które jest także interpretowane jako prawo do niebycia ograniczonym w tej sferze. Nikt nie może mnie bezkarnie w tej sferze ograniczać. A jeżeli ktoś narusza to, co do tej sfery należy, na przykład przedmiot czci religijnej, to on uderza we mnie. I co jest chyba najważniejsze, to jest taka konkluzja z mojej książki, do której ja też doszedłem, czytając chociażby orzeczenia Trybunału Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ale także sądy polskie, w tym Sąd Najwyższy, właśnie w orzeczeniu z listopada ubiegłego roku w sprawie Adama Darskiego powiedział, że nie można dać a priorycznie żadnej z tych wolności pierwszeństwa. Nie można powiedzieć, tak jak się to często u nas pojawia, że fundamentalną wartością jest wolność słowa, wolność wypowiedzi, wolność kreacji artystycznej, która znosi wszystkie inne wolności. Sąd mówi nie. I Trybunał Europejski, Trybunał Praw Człowieka mówi nie. Nie można a priorycznie uznać, że któraś z tych wolności jest ważniejsza, ale to dotyczy także wolności religijnej, powiedzmy sobie. Ponieważ wiemy, jest taka prosta zasada, że moja wolność kończy się tam, gdzie się zaczyna wolność drugiego. Więc te obie te wolności przynależą do wolności fundamentalnych. Nie można powiedzieć, że któraś z nich jest ważniejsza. I teraz w każdej jednej sprawie sąd musi, tak jak to czytamy często w uzasadnieniach, zważyć, tak, zasadą proporcjonalności, zważyć, czy on swoim działaniem nie naruszył mojej wolności, czy jej nie naruszył w sposób rażący, czy on nie naruszył jej tak, że ja w sposób obiektywny mam prawo być obrażonym. I to jest ten problem, który się pojawia przy tych wszystkich trzech analizowanych tam przypadkach i Dody, i Adama Darskiego-Nergala, i Doroty Nieznalskiej. Czy oni swoim działaniem, artystycznym nie wkroczyli za bardzo na mój obszar intymny, obszar mojej religijności, wiary, odniesienia do Boga? To chroni prawo. Często nam się wmawia, i wydaje mi się, że to jest też ważne, że często nam się wmawia tak zwane standardy europejskie. Że standardy europejskie to są takie, że na Zachodzie tam wszystko można, każdy może mówić, co chce, pisać, co chce i robić, co chce. Nie. Ja daję tutaj przykłady orzeczeń Trybunału Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i to orzeczeń nie takich przecież, bym powiedział, wiekowych, tylko z ostatnich dziesiątek lat, gdzie sąd nawet w jednej ze spraw, Trybunał nakazał konfiskatę dzieła artystycznego. Nawet tak dalece się posunął. Chodziło tam o film, taki bardzo bluźnierczy film austriacki. Posunął się do nakazu konfiskaty, ponieważ nie można bezkarnie, jak on tam mówi, tego robić. Czy w ogóle nie wolno, powiedzmy sobie, bluźnić? No, tak też nie można powiedzieć, bo sądy mówią, że można, tylko musi być to uzasadnione, to znaczy, że musi być to zasadne, to znaczy musi to czemuś służyć. Na przykład musi to służyć publicznej debacie. Czy, proszę Państwa, któryś z tych problemów, o którym ja tam opisuję, czy instalacja Doroty Nieznalskiej wzbudziła powszechną debatę na temat stereotypów męskości? Nie. Wzbudziła debatę, czy można wiesić genitalia na krzyżu jedynie. Czy wypowiedź Adama Darskiego, czy wypowiedź, to co on zrobił, wzbudziła powszechną debatę na temat, nie wiem, roli Kościoła katolickiego? Nie. Czy wypowiedź Dody na temat autorstwa Biblii wzbudziła powszechną debatę na temat autorstwa Biblii? Nie. Wzbudziła raczej debatę, czy Dodzie wolno to, co zrobiła. Nie? Więc to są takie przypadki, wracając do monologu z trzeciej części Dziadów, to wzbudza powszechną debatę do dzisiejszego dnia, na niejednej maturze na przykład. Tak? Nie chcę powiedzieć, że to czemuś służy, ale staje się to usprawiedliwione, to znaczy człowiek musi używać czasami retoryki, która jest na pograniczu prowokacji albo jest wręcz prowokacyjna. Tam cytuję Norwida, który mówi, że nie można człowieka obudzić łagodnie, że jak się chce człowieka obudzić, to trzeba nim szarpnąć. No jest w tym jakaś teza, ale można czasami tak szarpnąć, że będzie atakiem serca, tak? Albo że nie wstanie. Więc to jest właśnie to, że musi być też proporcja w tej prowokacji, tak? Że musi być proporcja tej prowokacji. Ona nie może przekroczyć pewnej granicy. I Trybunał tam też w jednym z orzeczeń mówi, że wolność rodzi odpowiedzialność. Odpowiedzialność. Także wolność, na którą się powołują nieustannie twórcy, wolność artystyczna, wolność do kreacji artystycznej, wolność do wypowiedzi, wolność słowa. Jest to wolność, która domaga się od człowieka odpowiedzialności. Ja napisałem, że uprzedzę może taki tekst dla Tygodnika, gdzie porównywałem to do tej słynnej, też przytaczałem słynną wypowiedź pani Ewy Wójciak, tak? Dyrektor Teatru Ósmego Dnia w Poznaniu na temat papieża Franciszka. Wszystkie sądy mówią, że w systemie demokratycznym nic nie może być wyłączone z prawa do krytyki. Nic. Papież też. Tylko krytykować, a obrażać, to jest zasadnicza różnica. Tak? Bo jakbym panu chciał powiedzieć, użyć słowa jakiegoś tam, to nie znaczy, że ja teraz... Krytyka musi być merytoryczna, zasadna, uargumentowana, wyrażona w sposób taki, że ona wzbudza do debaty, tak? Proszę Państwa, jaki można znaleźć kontrargument na argument, który ta pani przytoczyła? No nie ma na to kontrargumentów. I teraz robienie krucjaty w obronie wolności słowa, jest moim zdaniem tutaj zupełnie niezrozumiałe, bo tutaj nie mamy do czynienia z wolnością, bo ktoś mówi, że to jest właśnie ograniczenie wolności do krytyki. Jeżeli ktoś nie potrafi rozróżnić krytyki od świadomego obrażania, no to trudno tutaj prowadzić jakąkolwiek rozmowę, tak? Tak samo działalność artystyczna, jeżeli ta działalność artystyczna rzeczywiście służy krytyce, że mamy do czynienia ze sztuką krytyczną, tam dużo o sztuce krytycznej pisze też. Ta sztuka krytyczna czasami jest po prostu no, publicystyką, już a nie sztuką. No, ale jeżeli to jest sztuka krytyczna, jeżeli ona rzeczywiście wzbudza jakąś debatę, to czasami trzeba rzeczywiście być może na pograniczu, tak? Nawet bluźnierstwa. Ale jeżeli ona niczego nie wzbudza i jeżeli ten element bluźnierczy jest tak silny, że on zasłania wszelką krytykę, to już w ogóle nie ma o czym mówić. To wtedy mamy do czynienia z naruszeniem, ewidentnym naruszeniem wolności religijnej.
Tutaj przychodzi mi do głowy występ grupy Pussy Riot w Soborze Chrystusa Zbawiciela w Moskwie, gdzie właśnie też doszło do doszło do bluźnierczego występu na terenie soboru, ale wzbudziło to jednak pewną debatę i o nie tylko o zasadności samego występu, ale też o sytuacji politycznej i o poziomie wolności słowa w Federacji Rosyjskiej. Więc tutaj do pewnego stopnia przynajmniej, znajdujące się w tej chwili w łagrze członkinie Pussy Riot, osiągnęły swój cel. Nie skończyło się to w taki sposób, jak to się skończyło w przypadku Doroty Nieznalskiej, Adama Derskiego i Doroty Rabczewskiej, gdzie debata zatrzymała się tylko na poziomie tego, że tak nie wolno.
Nie do końca się zgadzam, bo to jest chyba debata, która być może toczy się u nas, ale nie wiem, czy toczy się w Rosji, to po pierwsze.
To jest zupełnie inny problem.
czy toczy się w Rosji? Nie wiem też, czy to był rzeczywiście akt krytyki uzasadniony. Tym bardziej, że te dziewczyny, zupełnie na marginesie teraz, panie Marku. Może to moja wrażliwość księdza nie pozwala mi używać nazwy tego zespołu.
To zupełnie inna sprawa, o tym też ksiądz pisał, nie będę cytował tłumaczeń nazwy.
Bo wydaje mi się, że jesteśmy chyba zbyt nonszalanccy. Proszę Państwa, w Starym Testamencie bluźnierstwem było cytowanie bluźnierstwa. Tak, jeśli się o czymś mówiło i cytowało się bluźnierstwo, to już cytowanie bluźnierstwa było bluźnierstwem. A my często się usprawiedliwiamy, że my tutaj cytujemy coś, tak? My to coś relacjonujemy. Ale myślę, że trzeba też umieć relacjonować tak, by wtórnie nie bluźnić. Ja, proszę Państwa, w swojej książce świadomie nie wykorzystałem ani jednej ilustracji. Choć piszę o bluźnierczych nie wiem, wystawach, obrazach, instalacjach. One oczywiście można sobie znaleźć je w internecie, jak ktoś chce. Ale świadomie odeszliśmy od ilustracji. I starałem się tak pisać, żeby pisząc o bluźnierstwie nie bluźnić. Ja nie wiem, czy Państwo mnie rozumieją, ale myślę, że czasami tam się tak... Sama nazwa tego zespołu jest, jeśli nie bluźniercza, to wulgarna. I nie zmienia postaci rzeczy, że ona jest po angielsku. No przepraszam, mam nadzieję, że nie czuję się pan urażony moją uwagą, ale powinniśmy chyba być bardziej wrażliwi na to, nie? Czy one osiągnęły? Ja czytałem wypowiedzi tych pań, które mówiły wprost, że one mają świadomość, że one obraziły. One nie miały na celu obrazić, ale one obraziły, one mają świadomość, że one obraziły. Bo jednak zatańczyć w soborze, w centralnym soborze Moskwy, by nie powiedzieć centralnym soborze Rosji, tak, zatańczyć przed ikonostasem, używając także słów wulgarnych, co już samo w sobie jest. Być może były tam elementy krytyczne wobec władzy rosyjskiej, wobec zaangażowania cerkwi we władzę, to prawda, tylko że to nie usprawiedliwia tego, że to mogło urazić uczucia religijne i uraziło w sposób obiektywny. Tak? I teraz co zrobić? No, mnie się wydaje, że one miały też świadomość, zresztą o tym pisały. Zawsze dobierały takie miejsce swoich działań, żeby były zauważone, no to jest logiczne. Po co przyjmuje, szukać, nie wiem, robić to w jakimś zaułku, w której nikt je nie znajdzie, tak? Wiedziały, że jeśli zrobią to w soborze Zbawiciela, no to będzie to zauważone, zostanie to... Nie wiem, czy nie miały świadomości, jakie mogą być tego konsekwencje, znając rosyjski system prawny, a nawet znając rosyjski, może nawet nie system prawny, tylko sytuację, mówiąc krótko, polityczną w Rosji. To nie wiem, czy one były naiwne, czy one może liczyły na to, że pójdą do łagru. Ja nie umiem na to pytanie odpowiedzieć, ale to jest... To, że one obraziły... dużą część społeczeństwa rosyjskiego, to jest prawda. Ja tam cytuję chyba Nikolaja Koladę, tak? Rosyjskiego pisarza i dramaturga, który mówi wprost, one mnie obraziły, bo cerkiew jest dla mnie przestrzenią świętą. I koniec. Cokolwiek by tam nie powiedziały, ale samo zachowanie i użycie słów takich, jakich one użyły, wykorzystanie też melodii prawosławnej, gestów religijnych, one tam się żegnały, one tam wykonywały głębokie pokłony, tak jak to się robi w trakcie liturgii prawosławnej. No, trudno, żeby wierzący prawosławny nie odebrał tego, nawet jeśli to nie było intencjonalne, tak? Czyli nawet jeśli nie chciały zbluźnić, to trudno, żeby on nie odebrał tego jako obraźliwe.
Tutaj powracamy do tego, co jest powiedziane w polskim kodeksie karnym, że nie chodzi tylko o sytuację, kiedy ktoś miał na celu obrazić, ale też kiedy miał świadomość, że taka obraza może nastąpić, bo tak przecież tłumaczy się większość artystów, że nie mieli na celu obrazy niczyich uczuć religijnych, ale czasem odnoszę wrażenie, że jest to rodzaj jakiejś takiej świętej niewinności, takiej świętej naiwności, może tego, co... Przecież ja sobie nie zdawałem sprawy. To, co pisano na temat, tak ironicznie na temat Doroty Nieznalskiej, że ona się zachowuje tak, jakby dopiero od kilku dni mieszkała w Polsce i nie zdawała sobie sprawy, że jest to obszar kultury judeo-chrześcijańskiej.
No, proszę Państwa, to jest bardzo ważne stwierdzenie, które pojawiło się właśnie w orzeczeniu Sądu Najwyższego z listopada, na które czekano długo, bo pytanie prawne, które zostało skierowane przez sąd okręgowy, było takie, czy przestępstwo, obrazy uczuć religijnych można popełnić wyłącznie z zamiarem bezpośrednim, czy także z zamiarem ewentualnym. Zamiar ewentualny to jest wtedy, kiedy człowiek coś robi, godząc się na skutki. Nie zamierzając tych skutków, ale godząc się na skutki. I Sąd Najwyższy, ku zdumieniu bardzo wielu prawników i komentatorów, orzekł, że przestępstwo to można popełnić zarówno z zamiarem bezpośrednim, jak i z zamiarem ewentualnym. To znaczy wtedy, gdy człowiek ma świadomość, jakie to może wywołać skutki i się na nie godzi. Wie, że tak. Czyli, proszę Państwa, nie da się tutaj, to nawet nie jest kwestia świadomości, tylko właśnie owej intencjonalności, zamiaru. Nie da się tutaj w bardzo prosty sposób tłumaczyć, że ja nie miałem takiego zamiaru. To nic, że ty nie miałeś takiego zamiaru, ale ty miałeś świadomość, że podejmując takie działanie, ono się może skończyć w ten sposób, to znaczy może zaowocować takimi skutkami i może wywołać taką reakcję. Bo powiedzmy sobie szczerze, ograniczenie tego postaci zamiaru tylko do zamiaru bezpośredniego byłoby bardzo dużym zawężeniem. Niektórzy prawnicy właśnie mówili, że jedynie ograniczenie tego do zamiaru bezpośredniego pozwoli na zachowanie równowagi między prawem do wolności wypowiedzi, a prawem do. A sąd powiedział nie, to daje preferencję jednej ze stron, właśnie artyście, bo wtedy mielibyśmy, że można by skazać tylko tych, którzy chcą obrazić, a sąd powiedział nie, nie tylko tych, którzy chcą obrazić, ale także tych, którzy obrazili nawet tego nie chcąc. Czyli trzeba się tutaj wykazać dużo większą wrażliwością, niż by nam się wydawało. To znaczy do większej wrażliwości są zobowiązani różnego rodzaju artyści bądź pseudoartyści, bo to często moim zdaniem są pseudoartyści, no ale to już jakby inna zupełnie dyskusja. Bo dobra sztuka się broni sama i nawet jeśli będzie sztuką bluźnierczą, a jest dobrą, tak jak to bluźnierstwo wysokich lotów, to ono się obroni. A tutaj mamy do czynienia, no, czy tu mamy w ogóle do czynienia ze sztuką? No.
To jest tak jak z filmem Ostatnie kuszenie Chrystusa, jakkolwiek film można interpretować jako film, przynajmniej w niektórych swoich scenach bluźnierczy, podobnie jak powieść Nikosa Kazantzakisa, na której jest oparty, to jednocześnie jest to tak znakomite kino i też tak dobra literatura, że mimo wszystko się broni. I mimo wszystko zostało w ludzkiej pamięci nie tylko z uwagi na ewentualne bluźniercze treści, ale po prostu z uwagi na to, że jest to film, jak również powieść, podsuwający frapujące pytania. No, chodzi tu na temat natury Chrystusa.
Zdania są podzielone co do tego filmu cały czas. Tak? To są zdania, myślę, że różnica zdań będzie wynikała z tego, jaką kto ma nie tylko świadomość teologiczną, ale jaką kto ma świadomość, nazwijmy to artystyczną. To znaczy na ile rozumie język filmu, na ile rozumie prawa rządzące sztuką filmową. Bo jeżeli nie weźmie tego pod uwagę, to tylko i wyłącznie weźmie pod uwagę ten element teologiczny, który jest tam dyskusyjny i będzie mu się to wydawało obraźliwe czy bluźniercze. To oczywiście w ten sposób otwiera też pan dyskusję na pytanie, kto ma prawo, to znaczy jakie przyjąć kryteria, tak? Jakie przyjąć kryteria? Bo przecież, proszę Państwa, wiemy doskonale, że nawet działanie pana Adama Darskiego, które wydaje się ewidentne, tak? Podarcie Biblii, podpalenie kilku czy kilkunastu kartek. On tam jeszcze wypowiedział słowa, których Państwo pozwolą, nie będę cytował zgodnie z zasadą, którą przyjąłem. Dotyczące i Kościoła katolickiego, i Jezusa Chrystusa, i Biblii, co się wydaje nam obiektywnie bluźniercze, to trzeba przyznać, że także, proszę Państwa, w środowisku ludzi wierzących to wydarzenie ma bardzo niejednoznaczną opinię. Sąd tam się wielokrotnie powoływał na to, że proszę Państwa, w trakcie tego koncertu były osoby, które uznawały się za osoby religijne. Co więcej, w zespole tym, też nie wymienię tego na tej nazwy, bo to jest nazwa odwołująca się do złego ducha, więc nie ma potrzeby go przywoływać z nazwy. W tym zespole grali gościnnie instrumentaliści, którzy grali wówczas, nie wiem, czy grają nadal, w zespole muzyki chrześcijańskiej Pneuma. O, i oni się nie czuli obrażeni tym, co robił Nergal, bo oni utwierdzili, że to się da usprawiedliwić w konwencji artystycznej, że po prostu ta muzyka domaga się takiej konwencji artystycznej. I to jest, proszę Państwa, bardzo ważne pytanie, przed którym często stają sądy. Jaką wrażliwość przyjąć? Bo może być tak, że człowiek się poczuje urażony, no nie wiem, ja to zawsze mówię, nawet jak się ksiądz na mszy uśmiecha, to może ktoś wyjść z kościoła obrażony, tak? Że on obraża moje uczucia religijne, bo on się uśmiechnął na mszy świętej, nie? No nie wiem, no różne rzeczy mogą być. Która wrażliwość jest wrażliwością, którą należy brać pod uwagę? I tu ja jestem zdania trochę innego niż sąd, bo sąd tam brał pod uwagę, że trzeba wziąć wrażliwość właśnie ludzi wykształconych, świadomych teologicznie, no, jak oni to mówią, katolicyzmu intelektualnego. Hola, hola, moim zdaniem. Osoba, która jest wychowana w katolicyzmie ludowym, tak, która nie jest wykształcona teologicznie, ale ma taki bardzo pierwotny zmysł wiary, czy należy jej odmówić wrażliwości? To, że ona już się czuje obrażona, to jest gorzej, bo ona jest nieintelektualistką? Moim zdaniem nie wolno tego tak robić. A tam był właśnie, to była jedna z linii, że tak powiem, obrony Nergala, że tam poczuli się obrażeni tacy właśnie, no, bo ci tacy lepsi katolicy, wykształceni, inteligentni, tacy, nawet tam sąd powiedział, że dawno nie spotkał się z takim właśnie subtelnym katolicyzmem, proszę Państwa. że ten subtelny katolicyzm, to trzeba by wziąć pod uwagę, a nie jakiś taki ciemnogród, który się obraża na wszystko. Oczywiście może być także wrażliwość patologiczna, nie ulega wątpliwości. Może być patologiczna. Ale nie można moim zdaniem z góry założyć, że wrażliwość, przepraszam za taką emblematyzację, ale że wrażliwość czytelnika Tygodnika Powszechnego jest poprawniejsza niż wrażliwość słuchacza Radia Maryja. Bo on ma własną wrażliwość adekwatną do jego profilu pobożności. Bo i jeden, i drugi może mieć, proszę Państwa, patologiczną w jednym bądź w drugim krańcu. Tak? Dla jednego wszystko może być obraźliwe, a dla drugiego może nic już nie być obraźliwe. Tak? I można wytłumaczyć wszystko kreacją artystyczną na przykład. Nie? No bo jest tak wyzwolony, że on nie widzi w tym nic złego. Tak? Więc to jest bardzo trudne pytanie, tak? Jaką wrażliwość? Często sądy mówią i komentarze o tym mówią, że trzeba wziąć wrażliwość przeciętnego wiernego. Proszę Państwa, wiemy, co to jest przeciętny wierny, tak? Statystyczny wierny. To jest jak, ja zawsze mówię, tak jest jak z, to jest jak z letnią wodą. Letnia woda jest wtedy, kiedy jedną nogę ma się we wrzątku, a drugą w lodzie. Tak, wtedy jest letnia ta woda statystycznie. No więc co to jest statystyczna, przeciętna wrażliwość? No trudno powiedzieć. Czy coś takiego istnieje? Ja też zauważyłem jedną ciekawą rzecz. Sądy w gruncie rzeczy przy tych wszystkich procesach dosyć nieufnie, znaczy w jednym przypadku w ogóle nie powoływały biegłych, bo sąd powiedział, że on się zna, że on nie potrzebuje żadnych biegłych. A wydaje mi się, że akurat w tych sprawach biegły jest wręcz konieczny. Ja tam, proszę Państwa, opisuję na przykład, jak sądy się zastanawiają, co jest przedmiotem czci w Kościele katolickim. Sąd się nad tym zajmuje. A skąd sąd ma wiedzieć, tak? Ja jestem, nie znalazłem w Polsce procesów dotyczących na przykład obrazy uczuć religijnych osób innego wyznania, Żydów czy muzułmanów. No ale teraz sąd będzie debatował, tak? Sam z siebie, co jest przedmiotem czci na przykład u Żydów. Skąd ma sąd wiedzieć? Powinno się powoływać biegłych, a na przykład w sprawie Doroty Nieznalskiej w pierwszej instancji sąd odrzucił wszystkie wnioski o powołanie biegłych, ponieważ sąd stwierdził, że on nie potrzebuje, nie jest krytykiem sztuki i sąd wie. I że żaden biegły mu niczego ciekawego powiedzieć nie może, ponieważ to taki cytat, który mi się bardzo podoba, że to, co dla jednych jest sztuką, dla innych jest... a już nie pamiętam, co tam było. Nie pamięta pan? No właśnie, czy artystami są chłopcy malujące graffiti? Takie rozważania sąd sobie tam...
Dla innych jest wandalizmem.
Dla innych jest wandalizmem, sztuką, no ale sąd tego nie będzie decydował, bo jak to powiedział sąd, że dla jednych instalacja Pani Nieznalskiej posuwa sztukę do przodu, to jest dosłowny cytat, posuwa sztukę do przodu, a dla innych to jest w ogóle nic. No, więc sąd stwierdził, że on sam wybierze, co jest, bo nie potrzebuje do tego biegłych. To jest taki przepis, już oddaję panu głos, to jest taki przepis prawa, w którym brak wiedzy z innych dziedzin ma daleko idące konsekwencje. Naprawdę. Bo jeżeli mamy przepis, który mówi, kto obraża uczucia religijne, znieważając przedmiot czci religijnej. Trzeba wiedzieć, co to znaczy znieważyć w danej religii, jak można znieważyć w danym systemie religijnym, co jest przedmiotem czci w danym systemie religijnym, tak? Potem jeszcze miejsce do kultu, tam dalej jest o miejscu kultu, trzeba też to umieć zdefiniować, a sądy się zastanawiają, proszę Państwa, nad tym na przykład, czy przedmiotem czci religijnej w Kościele jest no na przykład aniołowie, czy są przedmiotem czci religijnej. Sądy się nad tym zastanawiają. Może lepiej zapytać tych, którzy się tym zajmują zawodowo, że się tak wyrażę.
Przy czym powoływanie biegłych w takich sytuacjach też może zakończyć się dziwnie, ponieważ sądy przejawiają jakąś taką tendencję, żeby powoływać biegłych w miarę możliwości nie uwikłanych w żaden sposób religijnie. Ponieważ uważają, że wtedy to będzie bardziej obiektywne i prowadzi do takich sytuacji jak przy rozprawie apelacyjnej dotyczącej instalacji Doroty Nieznalskiej Pasja, kiedy biegła, nie pamiętam, pracownica którego uniwersytetu, z pełną powagą udowadniała, że to nie jest krzyż chrześcijański.
Tak, tak.
To, co zostało wykorzystane w tej instalacji.
Tak, tak. Jest taka tendencja, żeby powoływać na przykład biegłych z zakresu religioznawstwa, a nie z zakresu teologii. Oczywiście ktoś powie, że religioznawca jest bardziej obiektywny. Ale wydaje mi się, że także powinno się to zrównoważyć z teologiem, tak? Tym, który rzeczywiście wie, co w danej, bo religioznawca będzie miał zupełnie inne kryteria oceny, tak? Teolog będzie miał inne. No, proszę Państwa, to jest w ogóle sytuacja kabaretowa. W jednym z orzeczeń właśnie Doroty Nieznalskiej napisano, ja Państwu przypomnę, że ona tam wykorzystała krzyż grecki, czyli równoramienny, na który to krzyż powiesiła fotografię genitaliów męskich. W jednym z orzeczeń sądów napisano, proszę Państwa, uwaga, że Dorota Nieznalska wykorzystała krzyż PCK. Taka jest świadomość sądu. Taka jest świadomość teologiczna sądu, no, teologiczna, kulturowa bym powiedział, tak? Jakaś no, dotycząca sfery symbolicznej, w której żyjemy. No i jeżeli sąd teraz przyjmie, że to nie jest krzyż chrześcijański, tylko że to jest krzyż PCK, no to o czym my musimy, o czym będziemy? No to pewnie, że nie obraziła, no bo jak mogę obrazić, skoro... Nie, moim zdaniem sąd nie umiał tego inaczej nazwać, to znaczy sąd... Znaczy sędzia, pewno funkcjonowało tak to w jego świadomości jako krzyż PCK, bo widział niejednokrotnie krzyż równoramienny, a kojarzyło mu się z kościołem katolickim i z katolicyzmem, z chrześcijaństwem krzyż łaciński, czyli nierównoramienny, jakby nie miał świadomości, że krzyż równoramienny także funkcjonuje w kościele katolickim niejednokrotnie, chociażby nie wiem, w krzyżu maltańskim i tak dalej, ale tu właśnie... No, ale ignorancja sądu w tym momencie była moim zdaniem niewybaczalna, tak? Niewybaczalna. No, krzyż PCK, więc ona tu wzięła krzyż PCK. Tylko oczywiście nie ma sensu wziąć krzyża PCK, jeśli to ma mówić o męce pańskiej.
Istnieją nawet kościoły całe zbudowane na planie krzyża greckiego, zwłaszcza na chrześcijańskim wschodzie.
Tak jest.
Tutaj dotykamy takiej bardzo istotnej kwestii, jaką jest kontratyp sztuki. Pisze ksiądz o takim pojęciu jak pozaustawowy kontratyp sztuki w swojej książce. W tym momencie zakładamy, że artyście, jeżeli daną wypowiedź uznamy nie za wypowiedź krytyczną, na przykład publicystyczną, tylko za formę ekspresji artystycznej, to przyjmujemy, że ten kontratyp sztuki jest taką okolicznością, która do pewnego stopnia, przynajmniej albo całkowicie, uwalnia od odpowiedzialności karnej nawet za daleko posuniętą obrazę uczuć religijnych osób wierzących.
Tak, tylko że kontratyp sztuki, czyli okoliczność wyłączająca przestępczy charakter czynu, nie jest kontratypem absolutnym. Co to jest kontratyp właśnie? Ja sam nie jestem prawnikiem, żeby nie było niejasności, musiałem to doczytać wszystko. Znaczy, mówiąc krótko, okoliczność, która... może podam Państwu inny przykład profesora zresztą Jarosława Warylewskiego, który recenzował tę książkę i napisał przedmowę do niej, z prawnikiem, on tak zwane kontratypy wiosenne wymyślił. Co to są kontratypy wiosenne? Proszę Państwa, wiadomo, że nie wolno do rzeki niczego wrzucać, tak? Ale 21 marca można wrzucać do rzeki marzannę. To jest kontratyp wiosenny, który wyłącza karalność tego czynu, tak? Bo ta karalność zostaje wyłączona przez zwyczaj. Ten zwyczaj, no to byłoby śmieszne, gdyby teraz ktoś złożył doniesienie, tak, do prokuratury za zanieczyszczenie rzeki, bo dzieci wrzuciły marzannę. Jakby wszyscy się godzimy na tę marzannę 21 marca, tak? To jest taka ta okoliczność, tylko że tu jest właśnie kontratyp ze zwyczaju. A on mówi, że też istnieje kontratyp sztuki. To znaczy, tylko kiedy jest kontratyp sztuki, proszę Państwa? Kiedy możemy określić, że to, z czym mamy do czynienia, jest sztuką. I to jest dopiero pytanie, tak? Czy to jest to rozważanie, o które już wspomniałem, czy żeby coś było sztuką, musi być artysta, a żeby był artysta, to musi mieć co? Wykształcenie artystyczne? Czy musi mieć tytuł? Czy musi być po prostu uznany? No Nikifor, proszę Państwa, był artystą, ale chyba nie miał wykształcenia artystycznego ani tytułu, tak? Ale był uznanym artystą. Stwierdzenie tego, co to jest, więc pytanie, czy chodzi nam o artystę, czy chodzi nam o dzieło artystyczne, bo może być chodzi o dzieło. Kiedy dzieło jest artystyczne? No wtedy, kiedy w tym ta funkcja estetyczna jest dominująca, tak? No, ale to jest oczywiście, proszę Państwa, pojęcie też bardzo względne, tak? Ja tam przywołuję pracę Maurizio Cattelana, słynnego Maurizio Cattelana, chociażby ten papież przywalony meteorytem. Moim zdaniem to nie jest żadna sztuka, bo to jest dosłowne dla mnie akurat Maurizio Cattelano w tym przypadku nie jest to, nie? On też na ostatniej wystawie w Polsce pokazał wypchanego konia, na którym wbił tabliczkę INRI. Niektórzy z tobą się zachwycają, tak? A mnie się wydaje, że tam ten jakby funkcja publicystyczna jest tak dominująca, tak narzucająca się, że ja tam nie widzę funkcji estetycznej, a dla mnie sztuka, żeby była sztuką, musi mieć dominującą funkcję estetyczną, tak? Przecież sztukę pojmujemy jakoś przez piękno, które jest niedefiniowalne, tak? A nie przez jego użyteczność. No to jest, proszę Państwa, bardzo skomplikowany oczywiście splot zagadnień, bo żeby zastosować kontratyp sztuki i teraz, czy można zastosować kontratyp sztuki w przypadku Nergala? Ktoś powie, że to jest właśnie element działania artystycznego, ponieważ w tej stylistyce muzyki, tak, wpisana jest także różnego rodzaju performance, różnego rodzaju właśnie działania sceniczne, to jest element spójnej kreacji artystycznej, ktoś powie. Czego nie można powiedzieć o wywiadzie Dody, bo to nie jest żadna kreacja artystyczna, to jest po prostu ignorancja podniesiona do rangi autorytetu. Oczywiście i tam sąd ma, wiem skądinąd, powołać biegłego z zakresu muzyki rockowej, który będzie się wypowiadał, czy w tym typie muzyki takie zachowanie jest, nie czy takie jest właściwe czy niewłaściwe, bo biegły o tym nie mówi, tylko czy takie zachowanie wpisuje się w retorykę, w stylistykę tego typu muzyki. Jeżeli tak, to oni powiedzą, że to jest rzeczywiście element jego kreacji artystycznej, że od wokalisty tego typu domaga się takich właśnie zachowań, tak? Jakiś, nie wiem, masek z rogami, jakiś tam takich, nie wiem, kielichów z krwią, która wypływa, no jakichś takich straszliwych rzeczy. Po prostu od niego się, ta stylistyka się tego domaga. Możemy się z tą stylistyką nie zgadzać, może ona nas, możemy uważać, że to jest brzydkie, ale ktoś powie, że, no, że w tej konstrukcji, w tym stylu muzycznym to tak ma być, tak? I pewno wtedy będzie można zastosować kontratyp sztuki, że to jest po prostu integralny akt twórczości artystycznej. Mój Boże. Pojęcie sztuki i tego, co artystyczne, jest dyskusyjne, proszę Państwa. No, Święty Tomasz mówił, że pulchrum est id quod placet, ut placere potest, tak? Że piękno to jest, co się podoba, bądź podobać się może. A co się komu podoba? Nie wiadomo. Ale kontratyp sztuki rzeczywiście funkcjonuje.
Kiedy mówimy o tego rodzaju sytuacjach, kiedy osoba publicznie, znana publicznie dokonuje tego rodzaju aktu, to pojawia się podstawowe pytanie, jak właściwie reagować? Warto zwrócić uwagę, że w większości przypadków, kiedy artyści, którzy dokonali aktu, który ktoś uznał za bluźnierczy, to ten ktoś najczęściej nie był fizycznie odbiorcą dzieła bądź świadkiem danego czynu, ale dowiedział się o nim później, często od osób trzecich, bądź na podstawie niekompletnych doniesień i wtedy dopiero poczuł się obrażony i złożył doniesienie często wiele miesięcy po tym, jak dane dzieło zostało udostępnione publiczności. I tutaj po pierwsze, czy sytuacja, w której osoba, która nie była bezpośrednim odbiorcą dzieła, uważa się za osobę obrażoną, wyczerpuje jakby znamiona rzeczywiście tego, że musi być adresat bluźnierstwa? I po drugie, jak właściwie my jako katolicy, jako chrześcijanie powinniśmy reagować w momencie, kiedy coś takiego się dokonuje, jeżeli jesteśmy tego mimowolnymi świadkami bądź uczestnikami.
Jeżeli ktoś z Państwa kiedyś usłyszał o jakimś czynie bluźnierczym, albo ktoś Państwu opowiedział, albo zobaczył go na filmie, który został gdzieś nagrany, proszę nie iść do prokuratury. Z tego prostego względu, że najprawdopodobniej Adam Darski, pseudonim Nergal, zostanie uniewinniony właśnie z tego powodu, że nie został spełniony jedno ze znamion czynu, bezpośredniość pokrzywdzenia. W prawie karnym istnieje zasada bezpośredniości pokrzywdzenia. Nie można być pokrzywdzonym w sensie takim pochodnym, że się tak wyrażę, wtórnym. Ryszard Nowak, który złożył jako pierwszy skargę do prokuratury, nie był na tym koncercie. On dowiedział się o tym ex post, później. Znalazł nagranie na YouTubie. Proszę Państwa, gdybyśmy reagowali na wszystkie nagrania, które są na YouTubie, proszę zobaczyć, że możemy dojść naprawdę do paradoksalnej sytuacji. Pewno jest jakiś sens w tej zasadzie bezpośredniego pokrzywdzenia, bezpośredniości pokrzywdzenia. I sąd tam w każdej instancji podkreślał, że nikt, proszę Państwa, z osób będących na koncercie nie złożył skargi. Nikt. Nikt się nie poczuł przez nich pokrzywdzony.
Co więcej, czyny Adama Dajskiego wywołały pewien aplauz na widok.
Tak, tak. Ci ludzie przyszli dlatego, że tam...
Była za dymą, to był przywolony. I tak tymczasem podchodzi się na tego typu koncerty.
No nie, no Boże, nie wiem, czy tam przywalono komuś, była za dyma. Ludzie przyszli dlatego, że... Nie. Przyszli ludzie dlatego, że oczekiwali takiego właśnie koncertu. Oni się spodziewali takiej muzyki, znali ten zespół, znali tego artystę, spodziewali się takiej muzyki, takiego występu. I co się dziwić? No nie ma się czemu dziwić, tak? Zresztą, jak Państwo wiedzą, jest też zasada paremia prawna, która mówi volenti non fit injuria, to znaczy chcącemu nie dzieje się krzywda. Mówiąc krótko, nie wolno się obrażać na własne życzenie, tak? Jeżeli ja wiem, że ten koncert jest bluźnierczy, to nie idę na ten koncert z własnej nieprzymuszonej woli po to, żeby za dwa dni pójść do prokuratury i złożyć zażalenie, bo prokurator powie, a po co pan tam szedł? Potem podyskutujemy.
Później będą właśnie pytania przez mikrofon. Teraz będzie przerwa i później będą pytania przez mikrofon.
Po co pan tam szedł? Tak? Pan to zrobił w ramach własnej wolności. Pana nikt do tego nie przymusił. Więc jak pan może mówić? Pan się sam podłożył, że się tak wyrażę. I to jest ten przypadek Adama Darskiego, nie? I tutaj bardzo często od razu można porównać do przypadku, z Dorotą Nieznalską było też bardzo podobnie. Też bardzo podobnie, bo też Ryszard Nowak złożył doniesienie do prokuratury o podejrzeniu o popełnieniu przestępstwa. Nie na podstawie, proszę Państwa, obecności na wystawie, tylko na podstawie materiału telewizyjnego, który, jak potem stwierdziła biegła, był tendencyjnie skandalizujący. To znaczy przedstawiono to, co było na tym wystawie, specjalnie tak, żeby pokazać skandal. I na tej podstawie on poszedł do prokuratury, ale nie na podstawie tego, co sam widział. On nie był na tej wystawie, nie rozmawiał z artystką, tak? Nie widział tego w całości, nie wie, jaki był zamysł artystyczny. Proszę Państwa, ja nie mówię, że ja bronię teraz Nieznalskiej, tylko chcę Państwu pokazać problem, na czym polega. Tylko on to zobaczył w telewizji i na podstawie relacji telewizyjnej, czyli w gruncie rzeczy należy powiedzieć, że to relacja telewizyjna go obraziła, tak? A nie twórczyni, nie? Więc przestrzegałbym przed taką reakcją, ale moment, z drugiej strony, proszę Państwa, też zanim w ogóle ktoś zechce złożyć, to trzeba też się zastanowić, właśnie dokładnie przeanalizować, czy jest sens. Bo okaże się potem, że tak jak teraz znowu słyszałem, ja znam osobiście obrońcę, pełnomocnika prawnego pana Darskiego, który zresztą był na debacie, nie Darski, ale jego obrońca, na debacie przy promocji tej książki w Warszawie. I teraz znowu złożono skargę, znowu pan Ryszard Nowak złożył skargę na pana Adama Darskiego, że on kiedyś na jednym, drugim, trzecim, czwartym koncercie darł Biblię. Poszedł do prokuratury, a prokuratura powiedziała, że to są czyny przedawnione. I niechcący znowu zrobiliśmy komuś reklamę, mówiąc krótko. Bo znowu Darski jest na pierwszych stronach gazet. Więc żeby reagować, to trzeba wiedzieć, jak reagować. Jeżeli to ma być reakcja prawna, to radziłbym się najpierw upewnić, czy ta reakcja prawna ma jakiekolwiek podstawy do tego, żeby ten proces, nie wiem, może wygrać, nie wiem, że są szanse na to, żeby wygrać. Bo jeżeli pójdziemy i nam powie, że tu nie ma ewidentu, to nie ma sensu, bo to zrobimy komuś tylko i wyłącznie reklamę, tanią reklamę. Wszyscy ja nie wiem, ja proszę Państwa, nie znam się na tej muzyce, ale podobnoż Adam Darski, pseudonim Nergal, w Polsce był przed tym procesem nieznany. Był znany w pewnych kręgach muzycznych, w pewnych środowiskach, ale szerokiej publiczności był nieznany. I gdyby nie ten proces, to prawdopodobnie nie zostałby jurorem w programie muzycznym w telewizji, a został jurorem dlatego, że był popularny. Także zrobiliśmy mu przysługę w pewnym sensie. W pewnym sensie zrobiliśmy mu przysługę. Postulowaliśmy coś takiego, nie wiem, czy to kiedykolwiek zafunkcjonuje, ale postulowaliśmy w wielu kręgach, żeby powołać w Polsce coś takiego jak, nie wiem, jakąś taką, nie wiem, ligę przeciw zniesławieniu, w której byliby przedstawiciele i chrześcijaństwa, i judaizmu, i islamu, gdzie by takie przypadki poddano natychmiastowej analizie i studium. Zobaczyć, co to jest, przeanalizować, przestudiować przez ludzi, którzy się na tym znają, prawnika, jakiegoś właśnie teologa, religioznawcę, przeanalizować, co to jest, czy to jest zabawa, czy to jest bluźnierstwo, czy należy zareagować, jak zareagować, czy wnieść skargę do sądu, znaczy doniesienie do prokuratury, czy może protest obywatelski, a może najlepszym być może byłby bojkot, a może czasami wzgardliwe milczenie. Być może niektóre fakty wręcz nie powinny być komentowane. Jak to ktoś tam słusznie, ja tu zacytowałem, żeby przez to czynimy niektórych męczennikami wolności słowa. Bo oni się czują teraz męczennikami wolności słowa. Na pewno za takie męczennice uznane są dziewczyny z tego zespołu rosyjskiego. Na Zachodzie są uznane za męczennice wolności słowa. Nie wiem, czy o taką reakcję chodzi, tak? Nie wiem, czy różnego rodzaju spontaniczne pikiety, silnie nacechowane emocjonalnie pod kinem czy pod teatrem temu służą. Wydaje się, że służą niestety wtórnie reklamie, tak? Czasami jest tak, że banalne dziełko nagle jest rozdmuchane do wielkich rozmiarów, bo ktoś jest obrażony. Więc proszę Państwa, ja nie mam recepty na to, jak kiedy reagować. Bo z jednej strony nie reagować, proszę Państwa, to jest tak w procesie wychowawczym. Jak się nie reaguje, to ta osoba druga może eskalować swoje zachowania, tak? Na zasadzie, ile ja mogę jeszcze, ile oni ci katolicy jeszcze wytrzymają, tak? To my jeszcze dołóżmy do pieca. Oczywiście, że tak może być, bo my nie wiemy, czy to wzgardliwe milczenie z naszej strony zostanie odebrane jako nie warto, bo w ogóle nawet nie zauważyli nas, Więc sobie odpuśćmy, czy będzie reakcja, aha, to my mocniej, to my dokręcimy, zobaczymy, co wy wtedy powiecie. Tak? Nie wiadomo. Jedni mówią, że należy reagować, bo inaczej będzie właśnie eskalacja. Drudzy mówią, nie należy reagować, bo wtedy często też tak jest, tak? Nie wiem, w domu dziecko widzi, że on nic tą metodą nie ugra i przestaje, tak? Więc trudno powiedzieć, jaki będzie skutek, jaka będzie reakcja. Na pewno nie reagować emocjonalnie i spontanicznie. Przemyśleć, jaka ta reakcja powinna być, kto powinien zareagować, Tu jest... W jednym z orzeczeń sąd powiedział, że zastanawiające jest to, że w Polsce nie reaguje Kościół katolicki w sensie urzędowym. Bo na przykład we Francji powołano do tego stowarzyszenie Croyance et Liberté, czyli wiara i wolność, które było taką agendą konferencji episkopatu Francji i powiedzmy sobie tak, półoficjalnie reagowało. To znaczy wiadomo było, że ono przedstawia stanowisko konferencji episkopatu Francji, z którym jest uzgodnione. Tak? U nas nie ma takich reakcji ze strony konferencji episkopatu Polski. Kościół nie reaguje, a być może powinien w niektórych sytuacjach reagować, kiedy mamy do czynienia z czymś naprawdę obiektywnie bluźnierczym. Te reakcje we Francji dawały pozytywne skutki. Oni składali przygotowaną dobrze, mieli do tego prawników, a więc zażalenie czy doniesienie do prokuratury było, tam inna trochę konstrukcja, ale powiedzmy sobie ten skarga, nazwijmy to, była dobrze sformułowana, uargumentowana, zebrane dowody. Można było iść do sądu, nie? A nie na zasadzie, że ktoś mniej lub bardziej spontanicznie, gorliwy, tak, i pójdzie do sądu i teraz zamiast bronić, to wyjdzie na to, że zrobi komuś po prostu darmową reklamę. Ja oczywiście nie dam Państwu recepty, ale myślę, że trzeba być tutaj przebiegłym, inteligentnie reagować na tego typu sytuacje.
Ponieważ widzę, że rwą się już Państwo do głosu, więc zrobimy w ten sposób. Teraz zrobimy 10-minutową przerwę, żeby po pierwsze troszeczkę ochłonąć, zebrać myśli, po drugie, żeby się napić kawy i herbaty na końcu refektarza, zależy od kontekstu lewej lub prawej stronie, można się napić. I po trzecie, na samym końcu refektarza po środku dziewczyny sprzedają książki księdza Draguły, nie tylko książkę, o której dzisiaj mówimy, ale także szereg poprzednich publikacji, między innymi Copyright na Jezusa, na którego temat było to spotkanie rok temu, i Szkice z teologii sekularyzacji, więc zapraszam do zakupu i za 10 minut wznawiamy spotkanie i już będą tylko i wyłącznie Państwa pytania.